Słuchają Państwo Radia Gdańska. Moim i Państwa gościem jest Kazik Staszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie to ja jestem Twoim gościem. Dziękuję za spotkanie u Ciebie w domu.
Miło.
Czy gdyby nie fakt, że twórczość Twojego taty Stanisława jest otoczona absolutnym kultem u kolegów z Proformy, czy wróciłbyś do twórczości taty? A może pokusą był fakt, że te teksty po prostu odnalazły się?
No przede wszystkim pokusą był fakt, że te teksty odnalazły się. No to jest w pierwszej kolejności. Ale tego by prawdopodobnie na pewno w tym czasie nie było bez kolegów, a przynajmniej jednego kolegi z Proformy. Ponieważ to Przemek Lębicz już po wydaniu książki Tata Mimowoli zaczynał mieć podejrzenia, że tych tekstów jest jednak trochę więcej niż 5 czy 7 na liczbę, jaką szacowałem ilość tych rzeczy, które tam gdzieś u mnie w czeluściach piwnicy się gnieździły. Tego było bardzo dużo, znaczy całych materiałów było bardzo dużo, tych papieżysk było parę skrzyń i ja po prostu nie miałem świadomości, że coś tam takiego się znajduje, bo tam były i teksty publicystyczne, i teksty fachowe z działów architektury, jakichś rysunków pełno, nawet pisma urzędowe, które mój tata zbierał skrzętnie, nie wiem po co, znaczy, żeby zostały, nie? No i ja byłem przekonany, że tych tekstów tam wśród tych papieżysk jest bardzo, bardzo niewiele, nie? No, wiedziałem, że jest nie dali ojcowie nam swoich twierdz, bo to jest tekst, z którym się dawniej spotkałem, jeszcze parę może fragment jednego wykorzystałem kiedyś w Czarnych Słońcach. Natomiast Przemek, Jarek Duś, który był współautorem Taty Mimowoli, jako pierwszy się przez te rzeczy przekopywał, ale jakoś nie dał mi sygnału, że tam coś specjalnie dużo znalazł. Zresztą on szukał pod innym kątem. On nie szukał tekstów, tylko szukał takich elementów do biografii po prostu, nie? Które by były przydatne w pisaniu biografii. No i coś tam znalazł, ale nawet mnie o tym specjalnie nie poinformował i potem je dodał w takim rozdziale do książki pod tytułem Utwory odnalezione. No i Przemek poszedł tym tropem, stwierdzając, że na pewno tam musi być trochę więcej tych rzeczy. No i w końcu w towarzystwie mojego starszego syna Kazimierza wpuściłem go do tej piwnicy, no i zaczęli się przekopywać przez to, no i znaleźli po prostu prawie, znaczy razem z tekstami, które znajdują się na Tacie Kazika i na Tacie 2, z premedytacją mówię tekstami, bo to oczywiście piosenki były, no ale to znaleźliśmy się nagle w posiadaniu około setki tych tekstów. Nie chcąc, żeby one gdzieś tam po prostu zaginęły, wymyśliliśmy, żeby ukazał się taki tomik poezji po prostu i on wyszedł. Nazywa się to Samotni Ludzie. To są dzieła wszystkie mojego ojca, stan na jesień 2015. Ponieważ też ciekawą rzeczą jest to, że jak się takie co rusz się coś związanego z tatą ukazuje, czy jest to płyta, czy jest to książka, czy jest to tomik wierszy, to za każdym razem pojawiają się nowi ludzie, którzy okazuje się, że mają jeszcze jakieś materiały, które zdawać by się mogły już są zamkniętym rozdziałem, a nie są, bo są tak samo teraz w ogóle po ukazaniu się tej książki Samotni Ludzie, tego tomiku wierszy, też już namierzyliśmy dwa kontakty z jakimiś nagraniami taty, które były mi zupełnie nieznane. No i cały czas to się generalnie pojawia. Także w momencie, kiedy Przemek wraz z Krzysztofem Gajdą, ze swoim kolegą z Poznania, dokonał kwerendy, jak to się to zdaje się nazywa mądrze, tych tekstów i jakby usystematyzowania z nich i wydania, stwierdziłem, że trzeba, że nie ma bata, że na pewno są tam jakieś teksty, z których można by zrobić piosenki. No to, bo to... I postanowiłem to zrobić. Nie miałem serca, po pierwsze, nie miałem serca, żeby po tym wszystkim, co Przemek zrobił, powiedzieć, dobra, to dawaj te teksty, ja idę do kultu i robimy to z kultem, nie? poczułem wręcz taki wewnętrzny obowiązek, żeby robić to z nimi. A po drugie znalazłem tam już nie tylko u Przemka, ale w całym zespole tak ogromną pasję i tak ogromne uwielbienie w ogóle, jeśli chodzi o dokonanie mojego taty, no że w danym momencie tylko z nimi.
Ja pamiętam, jak mówiłeś przy okazji płyt Kultu Tata i Tata 2, 93 i 6, to przypomnę słuchaczom, te płyty się pokazały, że na początku niechętnie, na samym początku niechętnie sięgałeś do tej twórczości. Teraz mówisz, że to chyba duży entuzjazm był, żeby powrócić do tekstów Tata.
No wiesz, to była zupełnie obca mi bajka, zupełnie inna estetyka muzyczna. No ja byłem generalnie korzeniami, wyrastam z punk rocka i w ogóle z takiego elektrycznego, ostrego grania. Tata sobie tam coś bździł na tej gitarce. To są wielkie rzeczy, no ale jego warsztat muzyczny był dosyć ubogi, a i także estetyka była oddolna. Poza tym ja miałem takie, jednak jak teraz patrzę wstecz, podświadome jakieś pretensje pod jego adresem, że nas zostawił. Po pierwsze, że nie chciał, żebym się urodził, bo się też o tym tam dowiedziałem, więc jakaś tam zadra tkwiła. Samozaparciu mojej mamy zawdzięczamy to, że rozmawiamy tu ze sobą.
I dlatego też we wkładce płyty jest napisane, tak, że dziękuję tak. mojej mamie za to, że mogę grać.
Tak, i a poza tym, że wyjechał, zostawił nas i miałem do momentu, kiedy właściwie tak nie stanąłem bliżej osoby mojego ojca, tak oczywiście w przenośni mówię, bo już dawno nie żył. Także miałem takie zdanie negatywne o nim i nie było go, no to nie było. No, innego życia praktycznie nie pamiętam. No ale był tam sobie, ja miałem jakieś pretensje, ten świat postrzegałem w latach młodych w barwach biało-czarnych, nie dostrzegając różnych niuansów pomiędzy bielą a czernią, a przecież są różne odcienie szarości pomiędzy nimi. I te jego dokonania mnie nie interesowały, nawet do tego stopnia, że tam jest, to jest taka znana opowieść, że tam skasowałem w ogóle jakąś kasetę, gdzie były jego nagrania. No karygodny czyn teraz patrzę z perspektywy obecnej, no ale stało się. Dobrze, że nie miałem więcej kaset w ogóle z jego twórczością wtedy, bo pewnie wszystkie by poszły na przemiał. A tak to dotarły do mnie w latach 90. i wtedy zacząłem jakby poznawać ojca jako mojego tatę, jako osobę, jako artystę, też jako architekta, no, ze wszelkich aspektów. I ten proces poznawania, który już mi się wielokrotnie wydawał zamknięty, on jednak trwa przez to właśnie, że ci ludzie się pojawiają. Wiesz, teraz się na przykład spotkałem z taką panią, ja już kiedyś się z nią spotkałem jakieś tam 20 parę lat temu, ale teraz była taka to bardziej dogłębna rozmowa. Wtedy też była dogłębna, ale ja byłem młodszy i tak ona też była jeszcze wtedy młodsza, która była z moim tatą w związku nieformalnym właściwie przez ostatnie półtora roku jego życia i która była przy jego śmierci w ogóle bezpośrednio. To też takie w ogóle dosyć traumatyczne przeżycie i traumatyczna rozmowa. Także no, w miarę jak dojrzewałem z jednej strony, a w miarę jak się dowiadywałem o nim coraz więcej rzeczy, coraz więcej wiedzieć zacząłem z nim, tak ten mój czarno-biały obraz się rozmywał i to wszystko nie jest takie jednoznaczne, jak uważałem, że w młodości. A jednocześnie zaczęła mi przybliżać się jego twórczość. Była inna i w ogóle jej pierwociny były inne niż to, co ja robiłem, ale można było się z tym wziąć za barki. Co więcej, przyszedł taki moment, że chciałem się z tym wziąć za barki. Ja nawet czułem to niejako jako dwojaki obowiązek. Z jednej strony wobec taty, który no, porobił tyle genialnych rzeczy, bo teraz już jestem przekonany, że są to genialne rzeczy, ale było to ograniczone do bardzo wąskiego audytorium. A drugi obowiązek to właśnie względem tego właśnie audytorium, no, żeby po prostu rozsławić imię ojca, bo na to zasługuje.
Tu Radio Gdańsk, dzisiaj naszym gościem jest Kazik Staszewski. Tu Radio Gdańsk, rozmawiamy dzisiaj na naszej antenie z Kazikiem Staszewskim. Mówiłeś, że cały czas poznajesz tatę i właściwie o to też chciałbym zapytać, bo płyty Tata i Tata 2 z Kultem powstały w latach 90. W 2014 pojawiła się książka, o której już wspominałeś, czyli Tata mimo woli. Czego dzisiaj dowiadujesz się o swoim tacie, przeczytawszy te teksty? Bo przecież to jest istotne, że te teksty, które się odnalazły, nie miały melodii, to była po prostu poezja.
Czego dowiaduję się o moim tacie? No cały czas się dowiaduję, że był po prostu poszukiwaczem miłości. Szukał tej miłości, szukał szczęścia w życiu i nie za bardzo umiał je znaleźć. Znaczy, jest w takim powszechnym mniemaniu jego obraz jako takiego sybaryty bon vivanta, który był królem życia, zanim chodził dwór jakichś ludzi, którzy uwielbiali go słuchać, wszędzie go zapraszali, wszędzie mu fundowali obiady i picie i tak dalej. To jest trochę prawda właśnie. Pani, u której byłem, mówiła, jak ja się zapytałem, mówię, no a których ze znajomych ojca tak dobrze wspominasz? Ona mówi, wiesz, to było tak, że ja ten tłum, który go otaczał, to są o paryskich czasach, ale myślę, że polskie były analogiczne. O paryskich czasach opowiadała, mówi, ten tłum, który go otaczał, to była taka szara masa, ja w ogóle, kurde, nie rozróżniałam w ogóle ich. To była tak, mówi, tam też taka miła opowieść, bo mówi, tam był jeden tylko taki dobry i wyróżniający się człowiek, to był doktor niejaki. Nie? Mówi, na niego doktor mówili. Akurat doktor żyje jeszcze, to jest Jurek Szymański i to jest jedyny z kolegów mojego ojca, z którym my za nią tutaj trzymamy kontakt stały, nie? Zawsze jak przyjeżdża do Polski, to wpada tutaj. Jakieś tam interesy z PSL-em robił, bo jest w branży weterynaryjno-rolniczej, także związki z krajem ma takie, że jest tu tam 4 razy w roku w ogóle. Mhm. I zawsze tu wpada. Jest starym pijakiem, uroczym, przefantastycznym, trzymającym się rewelacyjnie jak na swój wiek. No jest nieco młodszy od taty. On zawsze, jak byłem małolatym i jeździłem do Francji, to właśnie to całe towarzystwo, Marek Bieniewski, Ludwik Lewin, to byli mniej więcej, czy Knychalski, to oni byli w wieku taty, a doktor był młodszy, nie? Doktor był młodszy, taki w ogóle był mocnym rebeliantem, ja pamiętam. Od niego się dowiedziałem właśnie, pamiętam, w 77 roku, już po śmierci taty, bo żeśmy tam byli u niego kiedyś przyjazdem. Pamiętam, tak leżałem na materacu, spałem w oddzielnym pokoju, on gdzieś indziej spał, moja mama gdzieś też, gdzie indziej spała ze swoją koleżanką. Ja na takim dłuchanym materacu spałem i on tak wszedł do pokoju. Ja taki już tam trochę rozbudzony, kopnął w ten materac i mówi, Elvis Presley umarł. Ja tak się dowiedziałem, że właśnie Elvis Presley umarł. Także natomiast w tym tłumie ludzi, on był samotny, on jednak szukał, myślę, no nie udał mu się, nie udał mu się związek z moją mamą, jak ja się rodziłem, to było jakby po ptakach, ten związek już nie miał racji bytu, mieszkali oddzielnie praktycznie, widywali się ze mną nigdy we dwoje tylko. Mama jeszcze wyjechała do Kanady na rok prawie do pracy. Oboje mieliśmy wyjechać, ale nas nie wypuścili, więc wtedy tata do spółki z babcią się ze mną opiekował, ale z babcią był z kolei skonfliktowany. Babcia, mama mojej mamy, nie? I tak dalej, i tak dalej. Szukaj, no była to, a jednocześnie wiem, że próbuję domniemywać, że była to największa miłość jego. Tak samo był osobą, która niezwykły magnetyzm roztaczała. Pani, u której byliśmy, do której wracam po raz trzeci, mówi, to była moja największa miłość. Mówi, nie jedyna, ale największa. Nie? Aha, teraz Jurek przyjechał, znowu się z nim widzieliśmy. I on tak mówi, wiesz, ale on tam miał jeszcze chyba taką, bo tutaj mamy do czynienia ze związkiem takim, a on coś tam sugeruje, że jeszcze jakaś jedna panna była w górę w tej końcówce jego życia. Także biegający, szukający, trochę będący straceńcem, no też takie opowieści, że w ogóle jeździli po tym Paryżu, wracali wracali kompletnie pijani w ogóle z jakiejś imprezy, samochodem oczywiście, i ona go jeszcze nakręcała, mówi, jedź na czerwonych światłach, jedź, i on przyjeżdża na tych czerwonych światłach, nie? Też w tym poszukiwaniu jakby jakości życia przedłożył to na długość, bo po zawale, który miał w roku 72 bodajże, lekarz powiedział, pan będzie żył, tylko musi pan radykalnie zmienić swój sposób życia. No i on tak przez pół roku wytrzymał, potem powiedział kolegom, że on nie ma ochoty w ogóle tak żyć, nie? On woli mniejszą długość, ale o wiele większej jakości, nie? I wrócił do starego trybu życia, aczkolwiek umarł w ogóle nie na sprawy kardiologiczne, tylko też się dowiedziałem właśnie od tej pani, na co umarł. Cały czas spływają informacje, że umarł na zawał kreski. Kreski przez Z, to jest w ogóle, nie wiem co to jest jakieś coś tam, co chroni jelita, i to pękło i tam się w ogóle rozlało to wszystko i tak dalej. To jakby ktoś był zainteresowany, kreska przez Z w internetach można sprawdzić i zobaczyć, co to jest. Przemek powiedział, że to dopiero niedawno za narząd zostało uznane, ale to już Przemka słowa. Z tych tekstów wszystkich... Aha, no i jeszcze jest taka ciekawa sprawa, że którą ja dopiero dostrzegłem post factum po nagraniu tej płyty, że nagrywając Tatę Kazika i Tatę 2, no to ja byłem człowiekiem 30-letnim mniej więcej, 30 parę lat, a zabierałem się za teksty taty, no polskie też, ale dużo było tam tekstów paryskich już z końca jego pobytu, czyli on miał wtedy lat 40 parę, czyli był 15 lat starszy mniej więcej ode mnie. Teraz ja jestem, mam 54, a biorę się za teksty 20-latka, góra 30-latka, bo większość tych tekstów, które wzięliśmy na warsztat teraz, to są rzeczy bardzo wczesne. Niektóre są nawet z lat 40. Tata rok 25 urodzony, czyli pisał to człowiek 22 lata, 26, coś takiego, czyli bardzo młody, czyli ja jestem teraz niemalże w ogóle poza tym, że...
Sytuacja się odwróciła.
Sytuacja się odwróciła, jestem dużo starszy od tego, kto pisał te rzeczy. Także bardzo taka ambiwalentna i metafizyczna w ogóle historia. No też... To trzeba pamiętać jakby co on przeżył jako bardzo młody człowiek, ta trauma obozu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jakby wyjaśnia też jego fascynację komunizmem i tą współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa, która wynikała moim zdaniem ze szczerych chęci. To nie było tak, że jego ktoś tam zaszantażował czy coś tam zrobił, bo nie było go czym szantażować.
Po prostu uwierzył w ten
system. On tam ze swojej woli na pewno się udał i chciał pomagać, tylko że tak był takim samym donosicielem jak człowiekiem, czyli kompletnie niezorganizowany. Przecież tam się w tych papierach z IPN-u roi od jakichś takich notatek oficerów prowadzących, że to on się kompletnie nie nadaje w ogóle na tajnego współpracownika, bo nie przychodzi na umówione zbiórki tam w ogóle, albo przynosi jakieś informacje, które są śmieciami, bzdurami w ogóle, o czym tam wiemy dawno w ogóle i tak dalej, nie? Także był rozjechaną osobowością szukającą szczęścia i miłości i myślę, że nie do końca ją znalazł, znaczy i czuł jakby swoją, że swoim zachowaniem mógł skrzywdzić wiele ludzi, o czym świadczą też, bo też się dowiedziałem właśnie teraz, zupełnie niedawno, to jest kwestia majowa, że ostatnie jego słowa to były przepraszam cię, i tu pada imię tej pani właśnie. I to ona właśnie nie wiedziała, czy on ją przeprasza za to, że nie pozwolił wezwać pomocy wcześniej, bo bronił się, żeby zadzwonić tutaj po takich kolegów, którzy jak potem przyjechali, no to zrobili awanturę i w tym szpitalu się nim w końcu zajęli, bo on tam zdychał po prostu na korytarzu gdzieś na noszach przez całą noc i się nikt nim nie zajął w ogóle. Czy przeprasza ją za całokształt? No tak, no, cały czas bagaż informacji o tacie się wzbogaca.
Radio Gdańsk, naszym gościem jest Kazik Staszewski. Tu Radio Gdańsk, naszym gościem na antenie jest Kazik Staszewski. Z taką dużą pasją o tacie opowiadasz. I o ile w latach 90. to mówiłeś w wywiadach, że nie chciałeś się z tą twórczością mierzyć, bo też miałeś do taty pretensje. Dzisiaj jesteś pogodzony z nim?
Nie, no rozumiem go. To nie znaczy, że tam się, ja się nigdy z nim nie pokłóciłem, się na niego obraziłem. Nie miałem się kiedy z nim pokłócić w ogóle. Znaczy, pamiętam go w ogóle z takich... nawet sprzed wyjazdu do Francji. Pamiętam go już oczywiście dobrze, jak byliśmy u niego we Francji. Pamiętam go też z listów. Ja miałem fajnie, bo tata był we Francji. Ja dostawałem różne paczki, gumy do rzucia, komiksy takie, nie takie komiksy, jak tutaj były drukowane w Polsce na potrzeby rynków zachodnich, takie były, bo to było tutaj dużo się drukowało komiksów. Ja miałem takie prawdziwe, oryginalne z Francji. Ja nawet flipera miałem w ogóle w roku 70. Znaczy nie takiego prawdziwego, tylko takiego, gdzie tam teraz można kupić w każdym sklepie z zabawkami, z badziewiem chińskim, ale wtedy to był taki flipper, to był cała klasa u mnie siedziała w mieszkaniu, zwłaszcza, że ja mieszkałem 8 metrów od podstawówki, najbliżej ze wszystkich. Także natomiast go rozumiem i nie postrzegam go poprzez pryzmat świata czarno-białego. Ja jestem wychowany jakby w warunkach cieplarnianych, nigdy nie byłem w jakichś ekstremalnych takich do końca sytuacjach, nigdy nie stawałem przed wyborem, który mógłby mnie kosztować życie, także gdzie mi tam oceniać w ogóle jego wybory w ogóle, to tego się nauczyłem przede wszystkim.
Mówiłeś także o tym, że jak powstawały płyty kultu z tekstami twojego taty, z piosenkami właściwie, to miałeś nieco ponad 30 lat i mierzyłeś się z tekstami człowieka powiedzmy 15 lat starszego. Dzisiaj sytuacja jest odwrócona. Jak twój bagaż doświadczeń, że też jesteś starszy, przepraszam, nie wypominam wieku, ale to jest fakt.
Dlaczego przepraszam?
Jak to z kolei wpływa na i interpretację tych słów, jednak człowieka wtedy bardzo młodego, autora tych tekstów, tak? Sam powiedziałeś, że to były wczesne rzeczy taty.
Bardzo chylę czoła przed tym, jakie one są już dojrzałe. Taki młody człowiek w ogóle, pisząc piosenkę Nie dali nam ojce, czyli Nie dali ojcowie nam swoich twierdz, czy Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił, czy Most, to jest po prostu, to są już refleksje takiego człowieka, który swoje przeżył, bo przeżył. Po drugie, też jakby odczuwam pewien szacunek przed jego warsztatem poetyckim. Też się tego, tak samo jak ja, nigdzie nie uczył, ale jeśli chodzi o taki, o żonglerkę słowem, o ubieranie różnych zdarzeń, uczuć, w formy poetyckie, w przenośnie, to mi tam w ogóle, jest bardzo daleko do niego, naprawdę. I to nie mówię tego, że z fałszywej skromności, tylko moja liryka bardziej do prozy jakby się zbiera. Jest rymowana i w ogóle są to jakieś takie, ale jest bardziej osadzona na ziemi. No i niech będzie, tak jak to niektórzy mówią, taka publicystyczna, nie? A on jest, to jest poezja pełną parą i po prostu zastanawia mnie, skąd on to miał i od razu, znaczy nie zastanawia, od razu wiem, że to był jakiś dar Boży po prostu, o ile w Boga wierzymy, albo dar, który zostaje rzucony zupełnie przypadkowo pomiędzy różnych ludzi. No tak jak Baczyński, tak jak Arthur Rimbaud, też już nigdy nie pisali w prawek, od razu zaczęli pisać dojrzale i pięknie.
A czy poezja twojego taty i ta, którą poznałeś w latach 90. i ta, którą poznałeś później, wpływała na twoje słowo pisane?
Nie wpływała, to jest inna w ogóle bajka i ja już byłem też dobrze rozwiniętym autorem słów, żeby nie używać tutaj określenia poeta, żeby jakieś influencje mogły tu mieć miejsce. Nie, raczej nie, raczej to są, raczej śpiewanie czy piosenek mojego taty, czy tych jego tekstów, to jest śpiewanie form zupełnie innych niż moje. Nie poczuwam się, no poza tam jakimiś tam oczywiście historiami złodziejskimi, typu, że na przykład kiedyś jak byłem najlepszym raperem wschodu przy pierwszej płycie, no to tam w piosence Dziewczyny to nic więcej jak tylko kłopoty użyłem kawałka piosenki Baranek, nie pamiętam, że byłem przekonany, a te teksty to tam gdzieś tu leżą, w ogóle nikt ich nie będzie słyszał, to co szkodzi, że ukradnę. Trochę w Czarnych Słońcach też jest fragment jego wiersza. A w ogóle to miałem taki pomysł, pamiętam jak zaczynaliśmy z Kultem grać, że ja tych tam tekstów znalazłem trochę, ale to były te teksty właśnie, które są na Tacie Kazika i na Tacie 2, które potem znalazły pokrycie też i potem znalazły pokrycie też i w formach muzycznych, że mówię właściwie, o, mam fajne teksty, w ogóle sam nie będę musiał pisać, przecież tych tekstów nikt nie zna, w ogóle nikt nigdy nie usłyszy, to dawaj, biorę je jako swoje i lecimy z tym koksem. Ale jakaś ręka przeznaczenia jednak powstrzymała mnie, żeby to zrobić. No i w latach 90. już z pełną jakby zapobiegliwością i dokładnością zabrałem się za to, nie próbując się podszywać w ogóle pod tatę.
Te utwory z Taty i Taty Kazika 2 to są piosenki, tak, były melodie, a tutaj były tylko teksty. I sam mówiłeś w wywiadach, że to nie było proste dla kapeli rockowej, taką jaką jest Kult, wziąć te rzeczy twojego taty. Czy w takim razie w przypadku tej płyty to była trudność czy łatwość, że nie było melodii?
Słuchaj, więc tak się zastanawiałem, jak to jest, więc wydawałoby się, że trudniej, bo trzeba i muzyka, ale jednak łatwiej było. Z proformą, z kwaterem proformą było łatwiej, ponieważ tam wtedy poruszaliśmy się w dużo węższych ramach. Była kompozycja, była melodia wokali, była jakaś tam harmonia, jakieś takie akordy, czego się trzeba było trzymać. Natomiast było to grane zupełnie, no, chciałem powiedzieć rocka, ale to nie tylko o to chodzi, że w ogóle myślenia o takim graniu, że będzie to odtwarzało kilku ludzi, to nie było. Ja zresztą pamiętam, jeszcze zanim to wszystko się zaczęło, koniec lat 80., rok 89., z nami grał taki Rafał Kwaśniewski na gitarze, nie? I on wtedy był bardzo zafascynowany, miał takiego kolegę, Kuba Sienkiewicz się nazywał, i puszczał mi jego taśmy, mówi, to jest, wiesz, to jest lekarz tam, wiesz, i on ma takie piosenki. No i puszczał mi te wszystkie piosenki, które potem były na pierwszych dwóch płytach Elektrycznych Gitar. I mówi, zobacz, przecież to jest takie coś, że tylko podkładasz gitarę basową i perkusy i to są od razu piosenki do zaśpiewania co najmniej w trio albo w kwartecie w ogóle rockowym, w ogóle na jedną, na dwie gitary i na ten. I faktycznie tak było, te piosenki Kuby tam, wiesz, no już nie pamiętam tytułów, ale tam Człowiek liście na głowie, no te wszystkie z pierwszej płyty i większość z drugich to były takie. A ja mu puszczałem tatę już, bo już wtedy Jurek Zalewski do mnie z tą kasetą dotarł i tak słuchaliśmy i tutaj obaj kolektywnie stwierdzaliśmy, że jednak się do tych piosenek nie da podłożyć basu i perkusji, bo nie pojadą nadal, albo się w ogóle je popsuje, nie? I myśmy długo bardzo siedzieli nad każdą z tych piosenek, mimo że mieliśmy jakby materiał muzyczny, żeby je zaaranżować na potrzeby sześcioosobowego kolektywu muzycznego i na każdą piosenkę musiał być jakiś pomysł i trochę nam czasu zabrało. Tutaj mieliśmy sytuację dużo łatwiejszą jednak, ponieważ były teksty. My nie wiedzieliśmy, czy nadal nie wiemy, które z tych tekstów są pisane z myślą o tym, że będą piosenkami, a które nie. No niektóre by sugerowały, znaczy są dwojakie rodzaje sugestii. Jedna jest taka, że są takie teksty, które mają jednak refreny, nie? Ich jest niewiele, chyba ze trzy, ale są. A z drugiej strony, natomiast większość jest jednak taka bezrefrenowa. Czyli sugerowałoby, że nie myślał jeszcze wtedy o muzyce, nie? Natomiast drugą sugestią jest to, że ja miałem kiedyś taką taśmę i mam ją, pewnie gdzieś tam leży, kiedy on podczas któregoś tam z publicznych występów w bardzo oczywiście ograniczonym kręgu na jakiejś imprezie w mieszkaniu mówi: teraz zaśpiewam piosenkę Samotni ludzie. To jest pierwsza, no i coś takiego jest, że to jest pierwsza piosenka w ogóle, którą on skomponował i spróbował w ogóle zadziałać na niwie w ogóle muzycznej, nie? Że przestać nie pisać tylko wierszy, ale też i umuzykalnić to. A Samotni ludzie to jest początek lat 60., czyli na pewno te teksty z lat 40., 50. nie były pisane w większości z myślą o muzyce. Natomiast są, chcąc nie chcąc, bardzo muzykalne. No i myśmy mieli tutaj w ogóle, wiesz, dużo więcej swobody i łatwiej to się robiło, no poza takim założeniem, żeby po prostu gdzieś nie wykręcić tego zbytnio i żeby się jednak tej estetyki kompozycji ojca, żeby się w miarę za daleko od niej nie oddalać. No.
Tu Radio Gdańsk, naszym gościem jest Kazik Staszewski, proszę z nami zostać. Radio Gdańsk, Kazik Staszewski, rozmawiamy o najnowszej płycie Kazika i kwartetu Proforma, Tata Kazika kontra Hedora. Ja raz jeszcze przypomnę, że Tata Kazika i Tata Kazika 2 to jest 93 i 6. W 97 płyta 12 groszy, gdzie nawiązujesz do, w tytułowym utworze do tego, że Tata 2, Tata Kazika, niedługo przyjdzie pora, Tata Kazika kontra Hedora. Czy wtedy sądziłeś, że wrócisz do twórczości taty, czy to było takie zdanie rzucone?
Nie, nie sądziłem. No myślałem, że to jest już jakby zakończone, natomiast oczywiście bardziej cwany ode mnie jakiś artysta był kół żelazo póki gorące, no bo to były strzały. Pierwszy tata był ogromnym sukcesem komercyjnym. Drugi trochę mniejszym, ale moim zdaniem to jest lepsza płyta. Także kujmy żelazo póki gorące.
No, no to kułeś 20 lat to żelazo.
No tak, ale wiesz, to trzeba by było już taką zrobić przeginkę typu, że już ja wtedy dysponowałem, znaczy przynajmniej byłem świadom posiadania jeszcze może 5-7 tekstów i to wszystko. Czyli tam trzeba by naprawdę z gumy zrobić ten materiał i go jakoś rozciągnąć. A też i być może odczuwałem, znaczy być może zdawałem sobie sprawę, że wśród potencjalnego słuchacza może być też już przesyt tymi historiami związanymi z tatą i tak sobie taki żarcik rzuciłem, no, że po prostu tak jak Szybscy i Wściekli 8 jest albo Rocky, no też dużo Rocky było. No to też i jedziemy z tymi sequelami taty, dopóki nie wyschnie.
No dobrze, to minęło 20 lat i wychodzi no, trzecia pełna płyta z tekstami taty, ale tutaj musimy to podkreślać, że to są teksty, nie piosenki, teksty. Mówiłeś, że tych tekstów ocalałych jest bardzo dużo, około
70
setki.
Około. Kilkadziesiąt. Znaczy, razem setka jest z tymi, co są na pierwszych dwóch płytach.
Okej, to kilkadziesiąt tych nowych, nazwijmy to. Jak selekcja wyglądała?
Selekcja wyglądała tak, że Przemek zarządził, ponieważ w kwartecie Proforma się głosuje i w ogóle dyskutuje nad wszystkim, co czasami jest dla mnie irytujące, ale też z drugiej strony jest na swój sposób urocze w ogóle, bo ja zapomniałem, tak, bo w kulcie jest tak, że generalnie no, może nie dyktatura, ale monarchia oświecona tam panuje i tam to wszystko szybciej i sprawniej działa wtedy, naprawdę. Po wielu latach to myślę każdy ze członków kultu zrozumiał, a że funkcjonuje to jak dobrze naoliwiona maszyna, także nikt nie zgłasza wątpliwości. Ja rządzę sferą taką artystyczną, Piotr Gwiezdecka rządzi sferą taką organizacyjno-techniczną i nikomu nic do tego. Koledzy mają porządnie zagrać tylko i to działa. W Proforma jest zespołem stosunkowo młodym, zatrzymają 16 lat, ale właściwie wiele lat ich grania to było takie zupełnie amatorskie granie, znaczy nadal jest amatorskim graniem, nadal się jeszcze nie utrzymują z muzyki, wszyscy pracują gdzieś tam. ale przez to mają takie cechy zespołu, który jest bardzo młody i właśnie się tam dyskutuje na temat, czy werbel w tej piosence ma być taki, czy ma to uderzenie być, czy jest za lekkie i tak dalej, i każdy swoje zdanie na ten temat wypowiada. Pomijam to, że tego werbla lżej czy ciężej uderzonego, to oprócz członków zespołu to prawdopodobnie nikt nie wysłyszy. A po drugie, traci się sporo czasu w ogóle na takie dywagacje. I takie same dywagacje były co do repertuaru. Był wzięty tomik Samotni Ludzie. No i padło przykazanie, że każdy wybiera 20 tekstów, które jego zdaniem będą. No i co z tego, że wybierze tych 20 tekstów? No oczywiście to z tego, że potem się je wszystkie zsumuje i te, które dostaną najwięcej głosów, te będą robione. No i tak to generalnie szło, ale mniej więcej do czwartej piosenki ja w końcu powiedziałem, nie panowie, to w ogóle nie ma kompletnie sensu, bo w ogóle my tu grajmy, w ogóle jest materia muzyczna, która się kręci wokół nas i będziemy patrzyli na bieżąco, co tam się dzieje. Już było takie bardziej intuicyjne działanie i emocjonalne, bez takich namysłów. Także ta tabelka, która tam powstała, to ona tak na samym początku tych prób miała miejsce, a potem straciła rację bytu i na tej płycie jest parę piosenek, które na przykład Leonardo, czy Gdybym miał kogoś, zdaje się, które w ogóle zero głosów w tej tabelce zdobyły, a nie ma paru tekstów, które 6 głosów nawet miały. Nie? Znaczy ja od razu się przyznam, że tak jak oni, podejrzewam, bardzo skrupulatnie siedzieli wieczór albo dwa, myśleli, co tu wybrać, to ja tak to na kolanie szybko napisałem jakieś 10 minut przed wyjściem z domu na dworzec centralny, żeby zdążyć do pociągu na Poznań. I potem już było takie dużo, wiesz, też jakby przeniesienie, na przykład jest między nami obcość, która kompozycja, która sugerowała, że powinien być jakiś poważny tekst do tego. A ja mówię, a dlaczego poważny? Może taki ludyczny, tak jak ten, nie? Znaczy nie, tekst sugerował, że ma być kompozycja poważna. Weźmy to tak, jak na zabawie wiejskiej, o tej obcości zaśpiewajmy. No i też tak, wiesz, jakoś. Także reguły były na początku, ale przestały obowiązywać, jeśli chodzi o dobór. Wiesz. No oczywiście były tam takie rzeczy, które się zupełnie, chociaż trudno powiedzieć, które się przynajmniej na dziś i na teraz moim zdaniem nie nadają na zrobienie piosenek, to one odpadły. Ale kto wie, to jeszcze podejrzewam, nie jest sprawa zakończona.
No właśnie, to jest historia otwarta jeszcze, tak?
Tak, teksty. Tyle dobrych tekstów jest, to wiesz. Aha. Ludzie płacą tym autorom tekstów, żeby im napisali jakieś
piosenki.
A tu
w piwnicy leżą, w kartonie.
A tu w piwnicy za darmo leżą po prostu dobre teksty.
Tu Radio Gdańsk, naszym gościem jest Kazik Staszewski. Słuchają Państwo Radia Gdańsk, słuchamy także najnowszej płyty Kazika i kwartetu Proforma i rozmawiamy z Kazikiem Staszewskim. Zapytam może tak trochę pompatycznie, masz świadomość tego, że ocalasz dla potomnych pamięć taty?
No jasne, że tak, no przecież to jest taka w ogóle, jestem kustoszem jego twórczości, jak najbardziej. No gdyby nie ja, to prawdopodobnie to by gdzieś tam zaginęło. Nie wiem, ilu jest jeszcze takich w ogóle poetów czy artystów w ogóle, których dzieła gdzieś tam zaginą, bo nie ma odpowiedniej osoby, która by się tym zajęła. To straszne, jak wiele w ogóle kultury przecieka nam przez palce i gdzieś ginie. Przecież z Norwidem było tak samo. Norwid jak umierał, to pies ze złamaną nogą w ogóle nie wiedział, że tam jakiś staruszek w przytułku w Paryżu umiera i że coś pisał. Dopiero ktoś, kto się zajął jego rozpropagowaniem, wprowadził go do panteonu 3 największych romantyków XIX wieku. Nie? Tak samo ja się poczuwam do takiej roli. Poza tym, że sam jestem artystą i piosenkarzem estradowym, to jestem też moim takim głównym zadaniem, nie głównym, ale równie ważnym zadaniem jest bycie kustoszem twórczości mojego taty, jak najbardziej.
W tekstach twojego taty jest, o czym też sam mówisz, jest dużo miłości, dużo pragnienia miłości, dużo też jest o samotności, a jak ja słucham tych rzeczy nie tylko z tej najnowszej płyty, to mam takie poczucie, że dużą wartością tych słów, tej poezji jest to, że one są zapisem pewnego czasu, który już się skończył. Że twój tata, podobnie jak ty, był obserwatorem tego, co się dzieje dookoła. Nie masz takiego poczucia?
Znaczy w mniejszym stopniu w tych piosenkach, które są teraz, bo one bardziej dotyczą takich wewnętrznych jakby przełamań i rozterek człowieka. Dużo jest o miłości, ale są też, wiesz, bardzo, wiesz, ta piosenka Gdybym miał kogoś, to jest jeden z, o ile nie najważniejszy tekst w ogóle w jego dokonaniu.
Jeden z jaśniejszych punktów, moim zdaniem.
Znaczy, nie wiem, czy jeden z jaśniejszych punktów, bo to tu jest wprost powiedziane: hymn bałwochwalczy temu, co mam duszę, wyrwawszy Bogom, znów wcielił w człowieka. Czyli to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, jak go tam z tej góry trupów wyciągnęli w obozie.
Nie, ja mówię o samej piosence, że ona jest przejmująca, że też sposób, w jaki śpiewasz i ta melodia podana tam.
Natomiast no, takie spojrzenie z kręgów psychologii społecznej, czy nawet socjologii, mógłbym powiedzieć, i no to w tych późniejszych rzeczach się pojawiają. Tak, to się zgadzam, ale to bardziej jakby przynależy do okresu jego twórczości trochę późniejszej. Nie? W tych młodzieńczych jest mało jakby moim zdaniem rejestrowania rzeczywistości i próby opisu jej.
Jesteś zadowolony z produkcji tej płyty? Pytam dlatego, że jak się ostatnio widzieliśmy w radiu u nas, wiosną, wczesną, to mówiłeś, że boisz się tego studia.
Mhm. No więc studio się pracowało bardzo dobrze. Ja już nie wiem, czy o tym publicznie mówić, ale ja nie do końca jestem zadowolony z tego, jak ta płyta brzmi. Ale tak generalnie nie wiem, do czego się przyczepić. Nie wiem, jak to określić, nie? Bo no zacznę od tego, że Sebastian Włodarczyk się okazał bardzo dobrym w ogóle reżyserem tych nagrań. Bardzo dobrze prowadził zespół w tym studio. To studio wydawało mi się odczarowane po tej niefortunnej sesji Barla Kurwa z KNZ-em. No i spodziewałem się, po prostu byłem pewien już jakby, że będzie to brzmiało tak, że upadnę, nie? No i niestety, jak usłyszałem gotowy materiał, to nie upadłem, nie? Nie wiem, o co tam chodzi w ogóle, wiesz, brak mi tam jakoś powietrza trochę w tych nagraniach. Są takie zbite, jakby były skompresowane, ale jednocześnie, gdyby były skompresowane, tak, no to by były głośne. One nie są tak mocno głośne, one są zbite. Wszystkim w kwartecie Performa się to bardzo podoba, większości ludzi, a ja i moja żona ma to samo zdanie, we dwójkę jakoś odstajemy, że no nie słucha mi się tego z taką zupełnie otwartą przyjemnością. No, jest wysiłek w ogóle tego. Mhm. Na przykład myśmy nagrali demówkę przed wejściem do studia. No to ta demówka jest oczywiście bez porównania gorzej zagrana, ale brzmi moim zdaniem lepiej trochę niż płyta. Nie? Jest powietrze, jest przestrzeń, a tutaj jakby tak... Znaczy, jak tego pierwszy raz przesłuchałem, to byłem załamany w ogóle dosyć poważnie. Jeszcze żona mnie utwierdziła w tym przekonaniu.
Nie pocieszała, nie ma.
Nie, powiedziała, znaczy ja jej nic nie mówiłem w ogóle, tylko tak mówię, czy ja źle słyszę, może przez te aparaty, coś tego, ale inne płyty słucham, jest... No i potem wracaliśmy i znowu jej to puściłem i ona powiedziała, wyartykułowała dokładnie takie same uwagi, jakie miałem jadąc tam, tylko że nie mówiłem jej o tym, nie? I to tak mnie zdołowało, że to nie jest jakaś jakby moja zakrętka, czy subiektywne, tylko i wyłącznie moje odczucie wynikające z wady słuchu, czy z chujowego ciśnienia, czy z czegoś tam, tylko że coś jest na rzeczy. Natomiast, tak jak mówię, no, nie do końca umiem wytłumaczyć, o co mi chodzi. No, coś tam mi tutaj zgrzyta, nie? Ale koledzy są niezwykle ukontentowani i mój syn powiedział, że starszy, z którego zdaniem się bardzo liczę, że zajebiście płyta brzmi, są zajebiste kompozycje. No zajebiste kompozycje to wiem, że są, więc szkoda, że nie brzmią tak, jakby mogły.
Jeżeli będzie kontynuacja i będzie próba nagrania kolejnych tekstów taty, to z Kultem czy z Kwartetem?
No chyba z Kultem teraz.
A, czas na Kult.
Tak, tak.
No. Jakieś terminy do przymierzenia się, czy na razie materiał Kultu?
Na pewno się teraz za to nie zabierzemy, to musi poczekać, no nie będziemy, chociażby można kuć żelazo, póki gorące. Ale nie, teraz chciałbym z Kultem nagrać, miałem nadzieję zrobić to do końca roku, znaczy wydać to do końca roku, ale tutaj chyba w Twojej audycji pierwszy raz powiem, że nie dam rady. Nie damy rady tego zrobić, zwłaszcza, że czekają nas te ostateczne, kosmetyczne jeszcze poprawki do płyty koncertowej, która się ukazuje we wrześniu, Kultu. No nie damy rady, jest trasa pomarańczowa, to nie ma możliwości.
Czyli ewentualnie nowa płyta Kultu w 2018.
Tak, no najprędzej w maju.
I jeszcze na koniec Cię o kwartet pro forma zapytam, bo jak się spotkaliśmy od razu, ostatnio, to też się znowu do tego spotkania odniosę, to mówiłeś, że ta współpraca z Proformą daje Ci dużo radości, ale też masz taką ambicję, żeby sprawić, że ta kapela będzie jakby samostanowiła, że będzie też miała dużą popularność bez Ciebie, no bo prawdą jest, że to Ty jesteś głównym magnesem, powiedzmy, koncertowym. Dajesz sobie jeszcze ile czasu na współpracę? Czy nie stawiasz sobie takich
Nie, no ja dałem tam, jak pamiętam, że 3 lata sobie dałem, chyba rok minął, więc jeszcze 2. A już się zaczyna coś kręcić, już się, wiesz, no niestety ta płyta, znaczy niestety, no, ta płyta miała się ukazać jesienią. Z racji, że materiał był gotowy i z racji właśnie tych różnych demokratycznych głosowań i przeniesienia, jakby miała być robiona w Proximie, w studio Kultu u nas, miał to robić Wojtek Jabłoński, gitarzysta Kultu z Adasiem Toczko, w czerwcu, czyli teraz, nie? Po zakończeniu roku szkolnego, czyli za chwilę. W momencie, kiedy był gotowy materiał i oni jakby tutaj za moimi plecami przegłosowali między sobą, że będzie to jednak nagrywane w Lubrzy i nie z Toczasem i z Wojtkiem, tylko z Sebastianem Włodarczykiem, no to ja musiałem też z tej sytuacji, no po pierwsze bez sensu by było stawać okoniem i mówić, nie, to będzie koniecznie tu w Warszawie, bo to by się w takiej sytuacji pracowało źle. Natomiast chciałem uszknąć też coś jakby, nie chciałem z tym gotowym materiałem czekać teraz do czerwca, no bo po cholerę jasną. Materiał jest gotowy, trzeba go po prostu sfinalizować. No i nagraliśmy ją w marcu i wyszła w maju. Wyszła w maju, więc co by należało teraz zrobić? Promować koncertowo tą płytę, ale niestety Piotrek Wieteska, mój menadżer, zrobił już wcześniej, zabukował różne terminy na Kult, bo on dosyć z dużym wyprzedzeniem pracuje i właściwie wszystkie do końca roku, wszystkie weekendy, takie piątki, soboty, niedziele, Kult ma pozajmowane, nie ma się gdzie z tą proformą wbić, no. Gdzieś zagramy ulicy na Luxorpedzie, więc promocja płyty jako taka porządna, jak to się mówi, z rękami i nogami, zacznie się w styczniu, a teraz się będziemy musieli albo czekać, albo wbijać w jakieś takie terminy w środku tygodnia. Już jest taka sytuacja, już zresztą ja mówiłem, że tak będzie. No ale trudno było, wiesz, Piotrkowi jakby tutaj założyć szlabar, żeby nie robił koncertu Kultowi, zwłaszcza, że tej płyty jeszcze nie było. Już ludzie zaczynają, jest odzew po tej płycie, już ludzie zaczynają dzwonić, bo są chętni, żeby robić koncerty, a nie ma kiedy niestety, no, więc wiem, że jakieś 3 dodatkowe, znaczy to jest sam początek dopiero, że jakieś 3 dodatkowe jesienią jeszcze się gdzieś udało w środku tygodnia zorganizować, ale tak jak mówię, no porządna promocja i takie hasło, prawda, Tata Kazika kontra Hedora on tour, to będzie styczeń, luty, marzec dopiero.
To ja powiem, że najważniejsze, iż płyta jest świetna i dziękujemy.
Dziękuję.
Kazik Staszewski był naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Państwo słuchają Radia Gdańsk.